Anno Domini 1492, Krzysztof Kolumb dociera do wybrzeży Ameryki Łacińskiej. Anno Domini 2011, Republika Latina startuje w każdy poniedziałek o godzinie 20 na falach Radia Wnet. Jak w każdy poniedziałek również i dzisiaj, 13 maja, 5 minut po godzinie 20, Republika Latina na antenie Radia Wnet. Troszkę później, no bo dlaczego? No bo mamy po prostu gości z kraju, w którym czas płynie powoli, w którym czas tak naprawdę się nie liczy, bo zamieszkują go szczęśliwi ludzie. Mówimy o Meksyku. A dokładnie będziemy mówili o pięknym regionie, o pięknym stanie południowo-meksykańskim, o stanie Oaxaca. To za sprawą naszych gości, których przedstawię za chwileczkę. Tymczasem mój buenas noches, Tomás y Caballero, buenas noches, señores y señores. Dobry wieczór Państwu, ja nazywam się Zbyszek Dąbrowski i zapraszam na kolejne, tym razem oaxakańskie wydanie Republika Latina.
Będzie wywiad.
Jaki?
Latynoski.
No, z chłopcem z wioski.
No więc jest tak, miał być jeden gość, a gości zrobiło się kilku. Bardzo mnie to cieszy. Powiedziałem, że nasi goście pochodzą z Meksyku, z różnych części kraju. Natomiast dzisiaj będziemy opowiadali o pięknym stanie Oaxaca, a dokładnie będziemy opowiadali o jego części położonej nad Oceanem Spokojnym. Części, która jest raczej mniej znana turystycznie, ale dlatego, że po prostu większość wycieczek, które przyjeżdża tamtędy, po prostu przejeżdża. Zazwyczaj rzadko kto się zatrzymuje, mimo że jest to część stanu Oaxaca o bardzo, bardzo bogatej kulturze. O tym będziemy dzisiaj mówili i dlatego powiemy też, dlaczego warto zatrzymać się na przesmyku tehuantepeckim, w języku polskim, w języku hiszpańskim, Istmo de Tehuantepec. Dlaczego warto odwiedzić miejscowość Huchitán, z której pochodzi jeden z naszych gości. W związku z tym przedstawię w takim razie naszych gości. Nasz główny gość, Demian Flores. Dobry wieczór, buenas noches.
Buenas noches.
I nasi dwaj pozostali goście. Si podrían presentarse, por favor.
No, buenas noches, soy Diego Rodarte.
Hola, soy Gabriel Mestre.
Y la señorita, por favor, sí, ven.
Hola, yo soy Mariloli Martínez.
Mamy czwórkę gości, ale będziemy dzisiaj mówili o... Przede wszystkim skupimy się na Demianie i na jego twórczości. Przedstawię w takim razie naszego głównego gościa, Demian Flores, który jest jednym z najbardziej utalentowanych współczesnych artystów meksykańskich. A na pewno w skali kraju, na pewno w skali stanu Oaxaca. I jest to osoba, która została już doceniona przez wiele instytucji kulturalnych związanych z kulturą na całym świecie, nie tylko w Meksyku, nie tylko w Ameryce Łacińskiej, nie tylko w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, ale również w Europie, w Azji, co bardzo mnie cieszy. W takim razie zapytam się naszego gościa o to, skąd wzięła się ta pasja ku sztuce. Estamos hablando hoy sobre uno de los más artistas más talentosos contemporáneos de México. Una persona quien ya fue gratificada con varios premios, no solo en México, no solo en América Latina, pero también en Estados Unidos, en Europa, en otras partes del mundo. Demian Flores, quien viene de Juchitán, de Istmo de Tehuantepec, de Estado de Oaxaca. Y me gustaría preguntarte, hacerte la primera pregunta, el arte, ¿cómo apareció en tu vida? ¿Cómo apareció esa pasión? ¿Cómo, no sé, te despertaste un día y dijiste, ah, bueno, voy a dibujar algo?
Pues así, así fue. Oye, pues muchas gracias por invitarnos, por estar aquí entre muchos mexicanos, que ya los conocerán poco a poco. Y pues mira, yo crecí en una familia de comerciantes en el Istmo de Tehuantepec, en Juchitán, y crecí en una tienda de aquellas de pueblo mexicano donde no se especializaban en algún producto en específico, más bien eran tiendas que vendían de todo y que eran tiendas además que se surtían con, en ese momento, viajeros que iban de pueblo en pueblo vendiendo los productos, llevaban manuales de dibujos, y con eso vendían las cosas que nosotros pensados podrían servir, ¿no?, para la comunidad. Y pues crecí ahí. Pero eso creo que significó mucho porque estuve, obviamente, con un alimento cotidiano que eran esas marcas de esos productos, esas etiquetas, esos dibujos que yo veía ilustrados. Y que creo que eso, de cierta manera, hizo un imaginario de símbolos, de representaciones, de símbolos, ¿no? Que al final, con el tiempo, creo que surgieron, salieron a la luz. Y por otro lado, ya más, siendo más niño, más un niño de 7, 8 años, pues tuve la fortuna de estar en una casa de cultura, que es la segunda casa de cultura que se funda en México. Es una casa de cultura que hizo el maestro Francisco Toledo, un artista, creo, de los más importantes que existen, que viven actualmente en México. Y que él regresó de una formación muy larga en Europa, llegó a Juchitán y fundó estas casas de cultura a la par de un conflicto sociopolítico que sucedió en México en los años 70, que es el movimiento de la COSEI, que es un movimiento, una coalición obrera campesina estudiantil del Istmo, que puso sobre las mesas las primeras, la importancia de nuestros pueblos, la importancia de los pueblos indígenas, y que logró en su momento cimbrar el sistema político mexicano que vivía una hegemonía unipartidista y que logró, además, posicionar al primer gobierno de izquierda dentro de ese unipartidismo. Entonces, Juchitán se convirtió en un espacio vital que retomaba los alientos de la Revolución Cubana del 59, pero también de todos los movimientos centroamericanos, y que creo que ahí teníamos como un espíritu que intentaba justo transformar a un lugar, un pequeño lugar en una región, ¿no?
Mm-hmm, muy bien. Me deja traducir porque has dicho muchas cosas muy importantes. No sé si he notado todo, pero voy a probar a traducir. No więc zapytałem się naszego gościa, po pierwsze, skąd się wzięła ta jego pasja, to jego zainteresowanie sztuką, zainteresowanie rysunkiem, grafiką. Czy to było tak, że po prostu któregoś dnia się kiedyś obudził, stwierdził, że sobie coś tam narysuje, to nawet ładnie wyszło i rodzinie i sąsiadom się podobało. No było mniej więcej coś w tym stylu. Wprawdzie rodzina Dymiana nie miała jakichś takich korzeni artystycznych, miała korzenie handlowe, bowiem rodzice naszego gościa mieli sklepik. Sklepik, który tak naprawdę to był taki sklep wielobranżowy. Jak to się mówi, szwarc, mydło i powidło, to można było dostać. No jak zresztą w wielu sklepach na prowincji. No bo jak już mówimy chłopiec z wioski, no to rzeczywiście nasz gość jest takim, no już trochę starszym chłopcem z wioski. Natomiast rzeczywiście, jeżeli pojedziemy sobie na prowincję Meksyku, gdzieś poza duże miasta, to zobaczymy rzeczywiście bardzo dużo sklepów, w których znaleźć można prawie wszystko. I właśnie taki sklepik mieli rodzice naszego gościa. I to był też taki sklep, do którego zaglądali kupcy, którzy sprzedawali różne rzeczy, między innymi również takie książeczki po prostu do rysowania, do kolorowania. A dzieci lubią rysować, lubią kolorować. W związku z tym nasz gość stwierdził, że to jest coś, co mu się podoba. Ale to było nie tylko to. Jeżeli mówimy o sklepie, jeżeli mówimy o takim sklepie wielobranżowym, trzeba też powiedzieć, że mamy mnóstwo różnych produktów. A jeżeli mamy mnóstwo różnych produktów, to mamy również mnóstwo różnych marek. A jeżeli mamy mnóstwo różnych marek, to mamy również mnóstwo rozmaitych etykiet. A im bardziej kolorowa ta etykieta, im ładniejszy ten obrazek, tym większą uwagę przyciąga, zwłaszcza w przypadku dziecka, takiego dziecka właśnie, jakim był kiedyś Demian. I cóż, no to była takie, no to były te symbole, które się pojawiały na tych etykietach produktów. W związku z tym nasz gość zaczął je oglądać, rysować, przerysowywać i to był taki pierwszy kontakt, można powiedzieć, z taką sztuką użytkową troszkę, ale jednak sztuką. Ale to było nie tylko to, bo kiedy nasz gość miał, już był troszkę starszym dzieckiem, ale nadal dzieckiem, około mniej więcej 7-8 lat, miał szczęście trafić do tak zwanego Domu Kultury, Casa de Cultura w języku hiszpańskim, donde ubola Casa de Cultura, en Juchitán, w Juchitán, czyli w mieście, z którego pochodzi nasz gość. Casa de Cultura, która była założona przez pana, który nazywał się Francisco Toledo, jeden z no też takich najwybitniejszych propagatorów sztuki w Meksyku, no, można powiedzieć, że współczesnych, no bo tak naprawdę mówimy o kilku ostatnich dziesięcioleciach, w związku z tym no, nie mówimy o jakichś czasach zbytnio bardzo odległych. To były również czasy przełomu, jeżeli chodzi o kulturę w Meksyku. Dlaczego? Dlatego, że pojawiły się nowe tendencje. Pojawiły się między innymi tendencje do uwypuklania tej kultury autochtonicznej, kultury indiańskiej, czy w zasadzie kultur, no bo ludów indiańskich w Meksyku jest wiele. W samym stanie Oaxaca tych ludów też jest kilka. O nich mam nadzieję, że będzie okazja wspomnieć. Zresztą, jeżeli mówimy o Istmo de Tehuantepec, tak naprawdę trzeba powiedzieć, że tam również ludność indiańska ciągle mieszka i to stanowi całkiem spory procent mieszkańców tej części stanu Oaxaca. No ale tak naprawdę to były nie tylko te tendencje, to tak naprawdę to była też zmiana w polityce, zmiana odejścia od modelu jednopartyjnego. Nowe tendencje, również tendencje polityczne, między innymi tendencje lewicowe, tendencje, które przywędrowały z rewolucyjnej Kuby, ale które też przywędrowały z Ameryki Środkowej. I to wszystko tak naprawdę było takimi częściami składowymi tego, o czym możemy mówić jako takie tło historyczno-artystyczne w twórczości naszego gościa. Podemos continuar.
Y bueno, y en esa casa de cultura tuve mi primer acercamiento al arte y creo que eso fue pues fundamental, sobre todo por la primera construcción, digamos, de crear un imaginario que podía de cierta manera como niño aplicar, ¿no? En intentar como traducir en una hoja de papel. Y después, por circunstancias de la vida, yo a los 13 años me fui a la Ciudad de México y ahí, bueno, pues completé, digamos, mi formación. Por una parte, como el empezar a vivir, digamos, una cultura nueva, que era la cultura de la Ciudad de México, que es totalmente distinta al pueblo donde yo crecí la primera parte. Mm-hmm.
Pero sí, todavía nos quedamos en Juchitán. Sí. ¿Qué tipo de arte eso fue? ¿Qué fue como una, no sé, un fondo de tu imaginación o algo así? ¿Qué tipo de arte eso fue?
Bueno, yo cuando en Juchitán, en esos años de los 70s, 80s, fíjate que esa Casa de Cultura, ahí implementó el maestro Toledo una serie de estrategias. Fue el primer laboratorio que después vino a detonar en la ciudad de Oaxaca. O sea, Oaxaca, como sabes tú, es ahora un centro importante culturalmente, pues no solamente por su acervo y su patrimonio histórico, cultural, sino también por la dinámica y de vida contemporánea que tiene a nivel artístico. Y eso se detonó mucho, o digamos, o la primera parte de que eso sucediera tiene que ver con Juchitán, con ese lugar, ese centro, ese laboratorio que el maestro hace dentro de esa Casa de Cultura, donde nosotros siendo niños crecimos, pero que nosotros crecimos con una Casa de Cultura que tenía, por ejemplo, un acervo de arte contemporáneo, donde veíamos en esas salas no solamente obras de pintores de muchos de su generación, sino también obras de artistas pues europeos. Por ejemplo, yo ahí me acuerdo haber visto las primeras obras del Grupo Cobra, ¿no? Por ejemplo, Asger John, Alechinsky, todos esos artistas, pues yo los vi en esos muros. Además, el maestro en esa Casa de Cultura fomentó o creó una sala de arte prehispánico que no existía. Es decir, había también un intento de volver a traer nuestro pasado en una realidad que la sabíamos, pero digamos no había una evidencia, ¿no? Más que nuestras leyendas, nuestros mitos. Y luego una estrategia, y luego otras estrategias más que tenía que ver, por ejemplo, con una revista en esos años que se llamaba Guchachireza, que en español significa iguana rajada, que le daba voz no solamente a los escritores jóvenes, sino también se volvía como el instrumento que empezaba pues, a mantener toda nuestra tradición histórica, nuestra tradición oral, ¿no? Y que creo que eso fue fundamental.
Mm-hmm. No dobrze, w takim razie ja jeszcze zapytałem się naszego gościa o to, co było takim tłem jego twórczości, czego nauczył się właśnie w tym Domu Kultury w mieście Huchitán, bo tak naprawdę no, też wydaje mi się, że warto powiedzieć o tych pierwszych kontaktach, już takich poważnych kontaktach ze sztuką, to już nie są tylko naklejki na produktach, ale to jest sztuka współczesna tak naprawdę. Oczywiście mówimy tutaj o czasach sprzed mniej więcej około 40 lat, to było takie pierwsze, jak to powiedział nasz gość, pierwsze takie laboratorium sztuki. To był zresztą pomysł właśnie mistrza Francisco Toledo, żeby coś takiego założyć. To oczywiście było to nie tylko przeznaczone dla dzieci, to było tak naprawdę przeznaczone dla wszystkich mieszkańców Huchitán i okolic. No i co można było zobaczyć? Można było zobaczyć przejawy współczesnej sztuki, sztuki meksykańskiej, sztuki latynoskiej, ale nie tylko, bo na przykład też można było się zapoznać z dziełami współczesnych, w owym czasie współczesnych twórców europejskich. Nie tylko, bo inny typ sztuki, z którym można było się zapoznać, to była sztuka prekolumbijska. Tak naprawdę było to takie nawiązanie z przeszłości ku współczesności. To jest to, o czym mówiłem. To jest to bogactwo kultur indiańskich, bogactwo, którego myślę, że nawet my Polacy możemy zazdrościć, bo są to kultury, których korzenie sięgają wiele set lat wstecz, w przeszłość, tysięcy lat może nie, ale set lat na pewno. Warto sobie tutaj postudiować chociażby architekturę, archeologię stanu Oaxaca czy w ogóle Meksyku. To również było czasopismo, które wówczas wychodziło, czasopismo o sztuce, które nazywało się, komu se llamaba esa revista?
Guchachi Reza.
Guchachi Reza, eso es en idioma...
Iguana zapoteco.
W języku zapoteco to znaczy...
Significa iguana rajada.
Taka porysowana iguana, po prostu.
Rajada.
¿No?
Rajada porque los campesinos, cuando la iguana es época de sequía y los campesinos tienen hambre, abren a las iguanas para comerse los huevos y dejarlas vivas para que puedan crecer más.
No to muszę tutaj powiedzieć, że nasz gość mnie zaskoczył. Dlaczego? Nawet to nie jest, to jest pocięta iguana. Tłumacząc na polski. Dlaczego? Otóż okazuje się, że mieszkańcy okolic, mieszkańcy Istmo de Tehuantepec, ponieważ no, igłany generalnie w południowej części Meksyku występują w dużych ilościach. Jeżeli sobie pojedziemy gdzieś tam na prowincję, to zobaczymy, że tych igłan jest bardzo dużo, chociażby na strefach archeologicznych. No i to jest tak, że kiedy na przykład jest okres suszy, to wieśniacy łapią igłany, ale ich nie zabijają, tylko, że tak powiem, nacinają, wyciągają z nich jaja. No bo jak wiadomo, no, igłany są gadami, w związku z tym jajka znoszą i puszczają wolno, żeby one sobie dalej, że tak powiem, żyły. Natomiast oczywiście te jajka idą do konsumpcji. Bardzo ciekawy, myślę, i pomysłowy sposób. I myślę, że nawet również co nieco ekologiczny sposób na kuchnię meksykańską. W wieku 13 lat nasz gość przeniósł się do miasta Meksyk. To było zderzenie z nową kulturą, zderzenie z nową rzeczywistością, można tak powiedzieć. Ale o tym opowiemy sobie po troszkę dłuższej przerwie.
Kiedy walą się reżimy, to powstają nowe systemy. A kiedy latynos wchodzi na latynoskę,
powstają szczęśliwi ludzie, obywatele Republika Latina.
Myślę, że nasi goście są szczęśliwymi ludźmi i kraj, z którego pochodzą, również jest zamieszkany przez szczęśliwych ludzi. Rozmawiam sobie z naszym głównym gościem naszej dzisiejszej audycji, czyli Damianem Floresem, o jego sztuce. Opowiedzmy sobie o takich pierwotnych korzeniach, w związku z tym przeskoczmy teraz, nie będziemy rozmawiali o całej, że tak powiem, nie będziemy rozwlekać całej historii artystycznej, ale mimo wszystko okres w życiu, czyli miasto Meksyk. 13-letni Damian ląduje w mieście Meksyk, gdzie spotyka nową kulturę, nowych ludzi, nowe środowisko. I co się dzieje? Estamos hablando de la, un poquito de la historia de tu vida. Y ahora mismo quiero que continuemos con tu historia en DF. Viniste para DF, para México de DF, la ciudad de México, la capital de país. La gente nueva, la cultura nueva, el ambiente nuevo y nuevas ideas.
Nuevas ideas y además llegué a vivir a una unidad habitacional que son esos complejos de vivienda que se hicieron en los años 80 y que se volvieron como sectores bastante interesantes en cómo se construía la cultura citadina, ¿no? Muchos formados por gente migrante, ¿no? Como en mi caso. Y dentro de un momento también particular porque México todavía no tenía un tratado comercial con Estados Unidos. Y vivíamos con una influencia, obviamente, impuesta, ¿no? Por el gran imperio, pero una influencia todavía como un poco desdibujada.
Pero estamos hablando de gran hermano.
Del gran hermano, claro. Entonces, en esa vida que yo crecí en esa unidad habitacional, pues empezaban a nacer todos estos grupos de tribus que ahora le llamamos urbanas, donde justo pues había un intento de hacer o de configurar una identidad nueva, ¿no? Una identidad que venía de, en mi caso, de un pasado, pero también con una nueva piel. Entonces, pues yo formé parte un poco de eso. Ahí también empecé a como hacer las primeras cosas a nivel ya de visual, como hacer graffiti. En ese entonces hacíamos unas cosas que eran como placazos, pero pues también hacía los parches que usábamos en la ropa y ya cosas como a nivel un poquito de imagen. Hasta que ya para el año 91, yo entro a estudiar a la Escuela Nacional de Artes Plásticas, entonces es la antigua Academia de San Carlos, que es la primera academia que se funda en América de arte. Esta academia se funda en 1781. Es una academia que se funda para, primero, el origen tiene que ver con hacer monedas, ¿no? Para España. Y después, pues, ven que la mano local era bastante expresiva e importante y con ellos, pues, empiezan a formarlos para hacer todos los retablos que inundaron las iglesias durante el virreinato en México, ¿no? Uh-huh. Y esa escuela, pues, que tiene siglos, yo ahí entro a la Academia de San Carlos a estudiar. Y me especializo en la gráfica, con maestros que justo heredan toda esa tradición del grabado mexicano, pues que viene desde la fundación propia de la academia y que pues ha caminado durante toda la historia, pero además por las propias características de la gráfica ha estado siempre en todos los sucesos históricos de México. Llámese revolución, bueno, posrevolución, ¿no? Y todos los movimientos recientes desde el 68, desde los 70s, 80s, 90s hasta la actualidad, ¿no?
Mm-hmm. No dobrze. Ja jeszcze gościa trochę zapytam, żeby nam troszkę przybliżył ten swój epizod meksykański, stołeczny, nazwijmy to tak. Bo tak jak powiedzieliśmy, nasz gość trafił w wieku 13 lat do miasta Meksyk, no gdzie zafascynował się tak naprawdę nową kulturą, nowymi ludźmi, nowymi wpływami. Jednym z takich głównych wpływów to były osiedla mieszkaniowe. De qué parte de la ciudad de México estamos hablando, si estamos hablando de la vivienda? Que tú mencionaste.
Ah, en el sur de la ciudad, porque esas unidades se hicieron en la periferia.
O sea, sur.
A los alrededores, sur.
Uh-huh.
Sur, bueno, sur ya como, ahora
como Tasqueña, algo
exactamente.
Así.
Uh-huh.
Exactamente. Talpan, algo así.
Exactamente.
Uh-huh. Mówimy tutaj o południowej części miasta Meksyk, czyli mniej więcej okolice osiedli Tlalpan, Tasqueña i tak dalej. To jest południowa pętla linii numer 2, jeżeli chodzi o metro w mieście Meksyk, to dla tych z naszych słuchaczy, którzy być może już kiedyś zwiedzali miasto Meksyk, albo którzy zamierzają zwiedzić miasto Meksyk, to jest rzeczywiście taka dzielnica, nazwijmy to osiedle, ale takie osiedle, no nazwijmy to może nie tyle willowe, co no po prostu osiedle złożone z domków przeważnie, jednorodziny, chociaż też się pojawiają budynki wielorodzinne. Bardzo ciekawa część, bardzo zielona również część miasta Meksyk. W związku z tym, jeżeli ktoś z naszych słuchaczy kiedyś wybierałby się właśnie do miasta Meksyk, zachęcamy do tego, żeby również odwiedzić tę część, po prostu przespacerować się po tej części miasta, ewentualnie po prostu przyjechać się metrem. Natomiast mówimy tutaj o wpływach, takich wpływach architektonicznych, urbanistycznych z lat 80. To właśnie wtedy powstały te dzielnice. To są wpływy, które również przybyły z północy. To znaczy mówimy tutaj o wielkim bracie Meksyku, czyli o Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Oczywiście to jest ten okres, kiedy te wpływy jeszcze, powiedzmy, nie były bardzo mocne, to nie były wpływy bezpośrednie, to były wpływy, które gdzieś tam się zmieniały i które ewoluowały jak gdyby i trafiały na meksykański grunt. To jeszcze są czasy sprzed podpisania traktatu o wolnym handlu. Mówimy o latach 80. Natomiast tak naprawdę nasz gość też chciał, żeby jak gdyby wsiąknąć w to nowe środowisko. To znaczy mówimy tutaj o tym, żeby troszkę też się odciąć od tej przeszłości, żyć tym, co po prostu otaczało go w mieście Meksyk. To była taka sztuka, nazwijmy to troszkę na poło amatorska, bo jeżeli mówię na przykład powiedzmy o graffiti, no to raczej nie trudno to nazwać sztuką, chociaż oczywiście zależy, co kto przez sztukę uważa. To były również na przykład między innymi projektowanie ubrań, czy jakieś tam powiedzmy malowanie ubrań i tak dalej, i tak dalej. Taka sztuka, no nazwijmy, tak jak mówię, troszkę na pół amatorska, troszkę na pół użytkowa. No i wreszcie przyszedł przełom, to znaczy początek lat 90., rok 90., 91., kiedy nasz gość dostał się na Akademię Sztuk, znanej również jako Akademia San Carlos, jednego z najstarszych ośrodków akademickich, jeżeli chodzi o ośrodki związane ze sztuką w Meksyku, bo jest to uczelnia, która liczy sobie już ponad 200 lat. Została założona w 1781 roku, tak jak powiedział tutaj nasz gość. To jest uczelnia, która na początku zajmowała się projektowaniem pieniędzy, później również też między innymi zajmowała się wystrojem wnętrz kościołów. Mówimy tutaj jeszcze o epoce wicekrólestwa Nowej Hiszpanii, czyli o czasach kolonialnych. Natomiast tak naprawdę nasz gość zainteresował się tutaj przede wszystkim grafiką, to głównie ze względu na swoich nauczycieli, na swoich mistrzów. Osoby, które rzeczywiście zapisały się, powiedzmy, bogatą kartą, jeżeli chodzi o właśnie sztukę graficzną w historii sztuki meksykańskiej, bo tak naprawdę mówimy tutaj też o wpływach ostatnich dekad, czyli od mniej więcej wybuchu rewolucji meksykańskiej w 1910 roku, o czasach porewolucyjnych, również o po kolejnych wydarzeniach, jakie miały miejsce mniej więcej w latach 60., w latach 70., czyli mówimy tutaj o protestach studenckich brutalnie tłumionych. To wszystko miało wpływ na również na, może nie tyle na metody, co na program nauczania naszego gościa. Już nie będziemy w tej chwili roztrząsali tej historii akademickiej, natomiast zapytam się naszego gościa o to, co wyniósł ze swoich studiów. No vamos a hablar con muchos detalles sobre tus estudios. Sin embargo, me gustaría preguntarte con qué ideas saliste de la Academia de Arte, de tus estudios.
Bueno, pues sí, en resumidas cuentas, porque sería complicado hacerte una narración. Pero al último, lo que dio esos dos lugares fue justo, para mí el arte es un espejo de lo que uno es. Creo yo que ahí, en ese momento, yo me entendí que yo era una persona que, si bien venía de una cultura específica e indígena, pero también había otra parte mía que se había construido, que era esa otra parte citadina. Y yo ahí hasta y me inventé un nombre, ¿no? Que era una especie como de juchilango, que es ni es juchiteco, ni es chilango. Y a partir de ahí entendí justo entendí en qué situación estaba y dónde yo quería incidir, digamos, a partir del arte, ¿no? Y
estamos hablando de un estilo de...
Pues no un estilo, sino más bien una manera de entender, porque el arte es una forma de hacerte preguntas, ¿no? El arte no da respuestas, hace preguntas todo el tiempo, y mis preguntas tenían que ver justo con esa circunstancia de vida que a mí me tocó, y tratar de entender, y ahí viene, pues, puntos neutrales en mi trabajo, que son reflexiones sobre la identidad, sobre la memoria, sobre el territorio, sobre el desplazamiento, sobre como especie de frontera casi como si fuera limítrofe, donde siempre existe un otro, una otredad, ¿no? O esos espacios donde ya la pureza está trastocada, ¿no? Y entonces vive una transformación, ¿no? O donde esos desplazamientos modifican a la cultura, ¿no? En mi caso, cómo esos desplazamientos me modificaron y me hicieron entender el lugar desde otra trinchera, desde otro espacio.
Mm-hmm. No dobrze, w takim razie powiedzmy tak. Nasz gość, kiedy opuścił już mury szanownej uczelni, no tak naprawdę stwierdził, że no warto się zastanowić tym, co będzie robić. No i właśnie tu się pojawił problem. Dlaczego? Dlatego, że sztuka, zdaniem naszego gościa, po pierwsze jest takim jak gdyby lustrem, w którym się rzeczywistość gdzieś tam, to nasze życie, nasze, tak powiem, doświadczenia się gdzieś tam odwzorowują, ale również jest to są pytania bez odpowiedzi. To jest to szereg rozmaitych zagadnień, których szukamy gdzieś tam w życiu, szukamy w sobie, szukamy w otoczeniu, no i zazwyczaj tych odpowiedzi nie dostajemy. Bo to są pytania na przykład o tożsamość, to są pytania o pamięć, to są pytania o miejsce, o terytorium, to są pytania też między innymi o przenosiny gdzieś z miejsca na miejsce, czyli takie nazwijmy coś w rodzaju migracji jak gdyby i zarazem też modyfikacja kultury, modyfikacja tego, co postrzegamy w życiu i co chcemy też sami tutaj sobą zareprezentować. Dlatego też może nie tyle styl, co taka jak gdyby filozofia może życia, czy coś takiego, filozofia sztuki może, tak byśmy nazwali to, czym nasz gość się kieruje, nosi nazwę Huchilango. Huchilango, no taki neologizm troszkę językowy. Bardzo łatwe do rozszyfrowania, bo jeżeli znamy język hiszpański, zwłaszcza znamy kulturę Meksyku, no to sobie zobaczymy, że mamy Huchitan, czyli Huchitan de Saragossa, czyli miejsce, z którego pochodzi nasz gość, i Chilangos. Chilangos w języku hiszpańskim, meksykańskim oznaczają, to jest taka troszkę pogardliwa nazwa mieszkańców miasta Meksyk. Zarazem to jest taki, troszkę tłumacząc na język polski, to jest tak jak w Warszawie mówimy na przykład słoiki, prawda? Bo to nie jest prawdziwy mieszkaniec, który gdzieś tam się narodził w mieście Meksyk, czy urodził się w mieście Meksyk i który ma jakieś tam korzenie stołeczne, nazwijmy to tak, ale jest to osoba, która właśnie skądś tam przybyła z innej części kraju do stolicy, do miasta Meksyk i tam mieszka, tam pracuje, czy tam na przykład tak jak w przypadku naszego gościa, tam tworzy. Myślę, że sobie troszkę opowiedzieliśmy, odpoczniemy sobie za chwileczkę, no i zapytamy się o to, o korzenie twórczości naszego, czy w zasadzie inspiracji w twórczości naszego gościa, ale o tym po przerwie. Kiedy walą się reżimy, kiedy wszystko sypie się w pył i wybucha, powstają nowe systemy. Kiedy Latynos wchodzi na Latynoskę, Republika Latina se nasce.
Się trzęsie.
Powracamy po przerwie. No i trzeba zapytać się naszego gościa o inspirację w jego twórczości. Skąd się biorą? Czy są to inspiracje meksykańskie, czy są to inspiracje światowe, czy są to inspiracje zewnętrzne, czy może wewnętrzne, czy może jeszcze jakieś inne? Volvemos después de la pausa y viene otra pregunta sobre las inspiraciones de tu arte. O sea, si son como inspiraciones que vienen de dentro de ti o de fuera, si vienen de México, de otras partes del mundo, o quizá, no sé, de otras dimensiones.
Bueno, podría ser. No, vienen de lo que te platico, de Juchitán, de la Ciudad de México. Pero creo que, o sea, yo hablo de lo que poco conozco y a partir de ahí intento hacer un diálogo abierto. Hablo de cosas tal vez particulares, pero que intentan hablar de cuestiones pues globales, ¿no? Y de donde hablemos sí tiene mucho que ver con esta circunstancia como de hibridación o de traslapo cultural. Y mucho referente tiene que ver justo con Juchitán y mucho con esa otra parte de la Ciudad de México. O sea, ahí yo creo que nace todo.
Mm-hmm. No dobrze, w takim razie, jeżeli mówimy tutaj o inspiracjach, które kształtują twórczość naszego gościa, no na pewno mamy te dwa miejsca, które no są jak gdyby taką wizytówką, z którą identyfikuje się nasz gość, czyli Juchitán de Zaragoza, czyli Istmo de Tehuantepec i Ciudad de México, czyli miasto Meksyk. Ale tak naprawdę to jest coś w rodzaju takiego otwartego dialogu z wpływami zewnętrznymi, z pytaniami, które no, przychodzą tak naprawdę z całego świata. Algo más y podemos decir.
No, todo bien.
Es todo. Muy bien. Entonces, otra pregunta. No, chyba zapytamy się naszego gościa o jego twórczość, o cały dorobek. Ile tego powstało, tych różnych prac w ciągu twojego życia? Si queremos hablar un poquito también de ti, de lo que has hecho en el arte, ¿cuántas obras de arte salieron de tu mano?
No, pues quién sabe. No, pues más bien invitarlos a todos a que visiten la exposición que está en el Jardín Juan Soriano. Uh-huh. Ahí traigo un proyecto que tiene que ver con un grabador del siglo XVI, que es Teodor de Brie, grabador de los Flandes, que nunca vino a América y creó todo un imaginario a partir, pues justo de las crónicas, de algunas imágenes de los viajeros, y que sirvió para toda esta etapa protestante en la Europa del siglo XVI. Van a ver como unas paráfrasis a partir de esto, donde esas imágenes las actualizo con situaciones en las que estamos viviendo en México, situaciones de violencia, situaciones que tienen que ver con el narcotráfico o con nuestra realidad social, política, con guiños a la historia de México, pero también a la historia del arte. Y por otro lado va a venir una serie de perritos, que eso, la Fundación Juan Soriano tiene una colección de arte prehispánico aquí, uh-huh, aquí en Polonia.
De eso ya vamos a mencionar, solamente okay. Me gustaría que ahora mismo nos quedemos en esa parte de gráfica, de los uh-huh, dibujos que vinieron debajo de tu mano. Yo voy a traducir okay, ahora y vamos a continuar ese tema, porque para mí es un tema muy interesante y un tema de que uno puede pensar mucho. Al menos yo estaba pensando casi todo el fin de semana. No więc tak, jeżeli mówimy tutaj o twórczości naszego gościa, no tych prac było bardzo dużo i tych serii twórczości było bardzo dużo. No i tak naprawdę myślę, że chyba nawet nasz gość nie jest w stanie tego wszystkiego policzyć. Powstały różne projekty. Zaraz się zapytamy naszego gościa o to, gdzie jego pracę można znaleźć. Natomiast jedno z miejsc, które warto odwiedzić, już teraz, to jest wystawa właśnie prac naszego gościa, która znajduje się w ogrodzie rzeźb Juana Soriano w miejscowości Owczarnia, niedaleko Warszawy. Jak tam dotrzeć? Najlepiej po prostu sprawdzić sobie na mapie, wpisać sobie wyszukiwarkę w Google'ach na przykład, jak dotrzeć tam. Najlepiej dotrzeć tam samochodem. Jeżeli ktoś lubi wędrować, to można również dotrzeć z Warszawy kolejką WKD do Podkowy Leśnej i przejść się tak około 3 kwadransów i dojdziemy na miejsce. Wystawa, która nosi nazwę Ogniem i Krwią. Dobrze mówię. Wystawa, która jest takim nawiązaniem do pracy XVI-wiecznego twórcy flamandzkiego, Teodora de Brie, który, co ciekawe, nigdy nie był w Ameryce Łacińskiej, nigdy nie odwiedził Meksyku, czy powiedzmy ówczesnego wicekrólestwa Nowej Hiszpanii, no ale do którego dotarły informacje o tym, co miało miejsce podczas konkwisty współczesnego Meksyku, ówczesnych no, przede wszystkim państwa Azteków, ale również innych państw indiańskich, tej brutalności jak gdyby, tej zmiany kultury, systemu wierzenia, systemu filozoficznego, bardzo, tak jak mówię, bardzo, bardzo silnego, bardzo pełnego przemocy jak gdyby. No i tutaj właśnie mamy to nawiązanie. Dlaczego mówimy o tym? Dlatego, że no ja nie chcę tutaj troszkę zdradzać naszym słuchaczom, bo myślę, że każdy z naszych słuchaczy, który teraz słucha naszej audycji, warto byłoby, żeby wybrał się właśnie do Owczarni, do ogrodu rzeźb Juana Soriano i żeby zobaczył, bo mamy tak tak naprawdę, tak jak powiedzieliśmy, to jest taka troszkę jak gdyby wariacja na temat tej twórczości XVI-wiecznej, natomiast jest to w zasadzie jak gdyby ubogacenie tych XVI-wiecznych prac, dodanie elementów z późniejszej historii. Nie tylko historii Meksyku, również historii świata, ale również i współczesnego Meksyku. Dlaczego? Dlatego, że zobaczymy tam, że przemoc tak naprawdę nie zakończyła się tylko na okresie konkwisty, nie zakończyła się tylko na okresie kolonialnym, bo tak naprawdę walki trwały i w okresie walk o niepodległość Meksyku czy Ameryki Łacińskiej, ale mamy również nawiązanie do innych tragicznych wydarzeń w historii świata. Mówimy tutaj chociażby o II wojnie światowej, mówimy tutaj o wojnie w Wietnamie, no i mówimy też o współczesnym Meksyku, o tym, co bardzo często niestety do nas dociera. Myślę, że jeżeli chodzi o Polskę, to co mówią główne media w Polsce, to jest to obraz właśnie tego kraju pełnego przemocy, kraju, który jest jak gdyby pochłonięty wojną z przestępcami, z handlarzami narkotykami, z przemytem narkotyków, z mafią narkotykową, czy mafiami w zasadzie można powiedzieć tak naprawdę, grupami przestępczymi. To również to takie właśnie nawiązanie tutaj znajdziemy, dlatego ja nie chcę za bardzo o tym opowiadać, no bo tak naprawdę trzeba po prostu wybrać się samemu i zobaczyć te obrazy i tak naprawdę zobaczyć też szczegóły, bo to nie jest tylko to, że zobaczymy sobie całość obrazu, ale jeżeli sobie zobaczymy, że tu gdzieś tam się, powiedzmy na przykład, gdzieś tam się pojawi wśród ofiar ojciec Hidalgo, czy pojawi się Carlos Salinas, o ile dobrze pamiętam, tam gdzieś tam jego oblicze się też pojawiło. I tak naprawdę to jest właśnie, jak się mówi, diabeł tkwi w szczegółach. A myślę, że nie tyle diabeł tkwi w szczegółach, co urok całej tej pracy, całej tej serii tkwi właśnie w szczegółach. Zapytam się tutaj troszkę o naszego gościa o to, bez zbytniego zdradzania o tym, co mówimy. Si estamos hablando de esa serie A Fuego y Sangre, que podemos ver en Ovčarnia, en el Jardín de la Escultura de Juan Soriano, estamos hablando no solamente de las gráficas, como son, sin embargo, también como tú dijiste, que no solo estamos hablando de la historia de la conquista de México, solo estamos hablando de la época colonial, sin embargo también estamos hablando de otras épocas llenas de violencia, como por ejemplo la Segunda Guerra Mundial, como la Guerra de Vietnam, como lo dijiste también de México contemporáneo, de la lucha contra los narcotraficantes, etcétera, contra las mafias, como llena de violencia. Sin embargo, especialmente para mí, bueno, yo no quiero hablar demasiado de los detalles, porque creo que cada uno de nuestros oyentes debería pasar por allá y verlo con sus ojos propios, ¿no? Y también eso, poder probar, entender, especialmente leer un poquito y estudiar también un poquito de la historia y de los tiempos de la actualidad en México, como eso, como también poder entender un poquito sobre tu arte, sobre tu gráfica, porque podemos, yo recuerdo, por ejemplo, que en una de artes, teóricamente estamos hablando de la conquista, pero aparece Padre Hidalgo, en otro aparece Carlos Salinas, su cabeza, en otro aparecen otras personajes. Eso fue la cosa que de verdad me fascinó. No sé si te gustaría eso comentar un poquito.
No, pues eso, que al final lo que me interesa es que a mí me interesa mucho la imagen, ¿no? La imagen como estructura, y me interesa que esa imagen se defina en la memoria, en la persona que lo está percibiendo, que lo está leyendo, ¿no? Porque lo que yo hago es trabajar justo con esta idea de la, como hay como una memoria que compartimos, ¿no? Una memoria, si tú quieres, histórica, pero también una memoria contemporánea, ¿no? Ahora más con los medios masivos, electrónicos, en fin, o sea, compartimos una memoria inmediata. Y yo trabajo en eso, justo lo que hago es usar la imagen como una especie de contenedor de ideas, ¿no? Una especie de contenedor donde utilizo imágenes, muchas que ya existen, que las les quito, digamos, o adelgazo ese significado para darles un nuevo significado en este nuevo lugar, en este nuevo espacio. Y ahí los pongo a trabajar además con otras imágenes, en apariencia disímbolas o que pueden ser contradictorias o que pueden, digamos, sostenerlas, ¿no? Y que lo que hago es eso, crear como nuevas narrativas que intenten en el espectador crear una respuesta a un algo que está por definirse, ¿no? Bueno, eso es lo que uno intenta. Uh-huh. A veces pasa, a veces no pasa, pero a mí mi interés tiene que ver con eso, ¿no? Con una reflexión justo semiótica, ¿no? De la uh-huh. imagen y con referentes, pues, que tiene que ver con la historia, con el presente y con y eso.
Perfecto. Dobrze, w takim razie jeszcze kończąc o tym, mówiąc o twórczości naszego gościa, przynajmniej w tym temacie, który teraz poruszamy, czyli o tej serii Krwią i Ogniem, którą przypomnę, że możemy zobaczyć w galerii Rzeźb Juana Soriano w miejscowości Owczarnia koło Warszawy. Tak naprawdę mówimy o to, co ja powiedziałem, o tych szczegółach, o tych, że diabeł w szczegółach tkwi w szczegółach. Właśnie to, co powiedziałem, urok tkwi w szczegółach, gdzie como dije en polaco decimo, que el diablo está en los detalles, ¿no? Sin embargo, aquí eso traduciendo, un poquito modificando ese dicho polaco, podemos decir que todo lo más interesante, todo lo más bonito está en los detalles. Así es mi opinión. Wracając do języka polskiego, tak naprawdę to mówimy o obrazie jako o takiej strukturze, jako o takiej nawiązaniu do przeszłości, którą również się gdzieś dzieli z innymi ludźmi. Bo tak naprawdę mówimy tutaj o przeszłości, o odwołaniu do różnych epok, o czym już powiedzieliśmy przed chwilą. I tak naprawdę w czasach nam współczesnych, w tej chwili, kiedy mamy bardzo duży dostęp do technologii, kiedy mamy dostęp do mediów, kiedy mamy na przykład dostęp do internetu, do tych mass mediów, tego wszystkiego, tych wszystkich informacji, które jest bardzo łatwe, powiedzmy sobie szczerze, to nie jest to, jak było nawet 20-30 lat temu, powiedzmy, no to tak naprawdę zobaczymy sobie, że ten powrót do tej pamięci jest natychmiastowy. Tak naprawdę bardzo szybko możemy tu to wszystko odkryć. Tak naprawdę możemy też zobaczyć sobie, że sztuka jest takim jak gdyby zbiorem pomysłów, jest takim zbiornikiem na pomysły, taką pudłem na pomysły, jak gdyby można tak powiedzieć, bo to wszystko tak naprawdę, te wszystkie pomysły można zebrać i nadać im nowy sens, nowe brzmienie, jak gdyby. Mamy taką jak gdyby nową odpowiedź do tego, jak to wszystko można byłoby zdefiniować na nowo. To tyle, jeżeli chodzi o, przynajmniej w tej części, o twórczość naszego gościa. Ja myślę, że warto byłoby też troszkę kilka słów opowiedzieć o miejscu, z którego nasz gość pochodzi, czyli o tej pięknej części stanu Oaxaca, czyli o Istmo de Tehuantepec, nie tylko miejscowości Juchitán, ale również o całości. O tym opowiemy sobie po przerwie. Ja bym chciał, żebyśmy po przerwie po prostu poruszyli temat miejscowej kultury. Pauza.